Poranek Wnet. Mamy połączenie z Francją przy telefonie. Guillaume DeVu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry.
Jak sobotę podsumowują media i politycy francuscy?
Wyszło inaczej niż zakładaliśmy. Bardzo się przestraszyliśmy przez co może się zdarzyć sobota, ale rząd czy policja się przygotowali bardziej niż poprzednie soboty, kiedy sytuacja w zeszłym tygodniu we Francji była dosyć pod wpływem, co się wydarzyło ten soboty poprzedni, kiedy Arc de Triomphe został zaatakowany, symbole francuskie, więc przez tydzień Francuzi się czuli bardzo niechronieni przez państwa i odpowiedź był sobota, kiedy na przykład w Paryżu było 8 tysięcy manifestantów i było też 8 tysięcy policjantów. I tak samo było prawie w całym kraju, co powodowało, że po prostu policja kontrolowała bardziej sytuację sobota, co nie zmienia to, że były jakieś zamieszki w całym Paryżu w różnych miejscach. To one trwały przez parę godzin. Oni, wandale, zniszczyli bardzo dużo sklepów i ulicy, ale efekt jest mniejszy niż poprzednie soboty, co nie zmienia to, że dalej jest szok we Francji w tej chwili.
Ale czy ta sobota to jest taki, poprzednia sobota to był apogeum ruchu żółtych kamizelek, a teraz ten ruch jest schodzący? Czy mamy do czynienia z końcem tej rewolucji francuskiej, czy też nie?
Chyba nie. To sytuacja na dzień dzisiejszy, sytuacja nie jest jeszcze bardzo klarowna. Prawdopodobnie bardzo dużo żółte kamizelki nie przyjechali w tej manifestacji soboty, dlatego że były różne wskazówki, że to to jest niebezpiecznie, bo będą wandale, więc to i teraz na głos są nowe plotki na różne w internecie na przykład, że znowu będzie manifestacja sobota 15 grudnia i w Paryżu i wszędzie, w całej Francji, więc jeszcze nie wiadomo naprawdę, czy ruch zaczyna się osłabić, czy nie. Oczywiście rząd na to liczy. Nie wiadomo, to prawda jest, że żółte kamizelki są po prostu na zewnątrz, po ulicach, czy przy manifestują od 17 listopada, więc są chyba zmęczeni. Przechodzą niedługo święta. Na pewno rząd liczy na to, że ruch się osłabia. Nie wiadomo, co naprawdę będzie jeszcze.
Rzecznik prasowy prezydenta Macron powiedział, że należy się spodziewać na początku tygodnia ważnego wystąpienia prezydenta.
To będzie dzisiaj wieczorem. To już wiadomo, że to będzie dziś wieczorem, o 8:00.
I czego się spodziewamy? Co prezydent Macron może powiedzieć Francuzom?
On to jest wielki, wielki moment dla niego. On, niektórzy powiedzą, że przede wszystkim wśród żółtej kamizelki, że to już jest za późno dla niego, że on wtedy będzie musiał w najlepszym przypadku dla niego wytrzymać aż do końca jego kadencji, ale że już jest strata definitywna, zaufanie pomiędzy naród a niego. Na pewno dzisiaj on może jeszcze uratować sytuację, ale mogą tylko uratować konkretne bardzo ruchy. Wiadomo dzisiaj, że on nie wchodzi w dwóch punktach, które są najważniejsze dla żółtej kamizelki. On już powiedział, że on tego nie zrobi, to znaczy prowadzić z powrotem podatek dla bogaci ISF, a drugi to jest podwyższyć minimalna pensja, SMIC we Francji. On i to on powiedział, że on tego nie zrobi. Prawdopodobnie on szykuje coś innego, co ma być bardzo ważny i bardzo symboliczny, ale nie tylko symboliczny, to ma mieć wpływu dla żółtej kamizelki, aby mogli czuć, że jest coś, co polepszy jej życie. to nie wiadomo za bardzo, co jeszcze, ale na pewno wszystkie próby komunikacyjne będą bardzo źle widziane. Francuzi są bardzo w tej chwili, patrzą bardzo przez to, czy Macron komunikuje, czy on mówi prawdę. I to wybór słów nawet dzisiaj wieczorem będzie bardzo ważny.
W Polsce karierę medialną zrobiły słowa prezydenta Macron dotyczące demokracji, że nie da się prowadzić systemu demokratycznego w czasach telewizji informacyjnej i mediów społecznościowych. Czy Francuzi też sobie powtarzają te słowa?
Nie wiem, nie mam wrażenia, troszkę tak, może inaczej. Ale nie czuję jeszcze, że jest brak zaufania Francuzów przez mediów. Ale oni oczywiście to filtrują i mają kulturę polityczną, więc i żółte kamizelki mają kulturę polityczną. To nie dlatego, że to są czasem zwykłe ludzie, przeciętne ludzie w tym sensie, że nie mają wysoki poziom studiów, że nie mają poziom polityczny i to, że oni od 17 listopada się zgromadzą po ulicach, oni rozmawiają bez przerwy, więc poziom nie jest nieźle. Ale czy to jest podobne jak w Polsce? Nie za bardzo, co się dzieje w Polsce, aby to porównać, aby powiedzieć, że tak, nie wiem.
Bardzo dużo osób zostało aresztowanych w sobotę. Mówi się, że na pewno tak. Było to ponad 1500 osób, a jednocześnie w...
2000
osób, a tak. Mówi się o tym, że w manifestacjach uczestniczyło 100 tysięcy osób, więc procent aresztowanych bardzo wysoki.
To znaczy, w całym kraju były 130 tysięcy manifestantów. W samym Paryżu były 8 tysięcy. Cała policja zorganizowała 90 tysięcy funkcjonariuszy, którzy chcieli uspokoić całą sytuację w całym Francji, więc to jest prawie jeden na jednego, tym bardziej w Paryżu, bo 8 tysięcy policjantów, 8 tysięcy manifestantów.
A jeszcze w zeszłym tygodniu ten ruch licealistów się rozpoczął, którzy są przeciwni reformie, którzy też chcieli zamanifestować swoją obecność. Ten ruch się skończył?
Nie były potwierdzenie, że oni przeszli. To nie ma informacji, że oni w ogóle się łączyli do manifestacji soboty. Chyba nie. Chyba były jakieś... Słyszałem troszkę w mediach sobota po południu, że są jakieś próby, ale nie. W tej chwili to nie można potwierdzić, że młodzież się łączyła do tego. Nie można.
To w takim razie co? Oczekujemy na wieczorne wystąpienie prezydenta Francji?
Tak, oczekujemy na jego wystąpienie, co on ma do powiedzenia i prawdopodobnie też nie wykluczam, że może być taki scenariusz, że jeszcze będzie jedna manifestacja sobota, ale że żółte kamizelki czują, że może rząd troszkę odpowiadał i będą teraz bardzo ostro obserwowali, co się dzieje we Francji przez najbliższych tygodniach i miesiący. W zeszłym tygodniu się troszkę obawiałem, że sytuacja może być chaotyczna, w tym bardziej jeśli sobota ma być straszny. Sobota nie był taki straszny, więc Macron może jeszcze grać politycznie i trwać, i jego rząd nawet może trwać. Zobaczymy to teraz, może sprawy się oddalają. To nie jest tak, że codziennie teraz ryzykujemy, że rząd padnie na przykład, ale trzeba obserwować i obserwować przez najbliższe tygodnie.
I będziemy obserwowali. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Francji. Bardzo. Guillaume Devu był przy telefonie. Na zegarze godzina 7:24, a my patrzymy jeszcze na nasze kalendarium. 10 grudnia 1966 roku ukazał się debiutancki album zespołu Czerwone Gitary. To właśnie my. I w Poranku Wnet przenosimy się na drugą stronę kanału La Manche. W Londynie jest Tomasz Machura. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Głosowanie. We Francji manifestacje, a Anglia, Wielka Brytania żyje tym, co dzieje się z Brexitem. Jutro głosowanie w parlamencie brytyjskim. Jakie są nastroje społeczne?
Nastroje i społeczne, i polityczne są ciężkie do odgadnięcia. Wydaje się, że jutrzejsze głosowanie, które będzie nad dokumentem, czy nad wynegocjowanym porozumieniem, które Theresa May przedstawiła 15 listopada, są praktycznie, to porozumienie składa się z dwóch części. Jeden jest wiążącym dokumentem, który ma prawie 600 stron i jest to porozumienie na temat warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Drugim dołączonym do tego dokumentem jest deklaracja polityczna, która prawnie nie jest wiążąca, ma 7 stron i bardzo ogólnie mówi na temat tego, w jaki sposób będą wyglądały stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską już po tym, kiedy to wyjście nastąpi. I o tym ma jutro debatować, czy parlament debatuje już właściwie o 4 dni. Jutro ma parlament przegłosować, czy zgadza się na takie warunki wyjścia. Na razie sama sytuacja w parlamencie wygląda dosyć nieciekawie dla pani premier Theresy May. Wydaje się, że jeżeli to głosowanie zostanie odwołane, to będzie poniesie dosyć srogą porażkę, bo mówi się, że 50 a 200 głosów może być przewagi parlamentarzystów głosujących przeciwko jej porozumieniu. W porównaniu z tymi parlamentarzystami, którzy głosowali za tym porozumieniem. To, co budzi największy sprzeciw parlamentarzystów, jest tak zwany Irish Backstop, czyli siatka ochronna, którą Unia Europejska zapisała w porozumieniu o wyjściu. Jest to prawne zabezpieczenie takie, że jeżeli Wielka Brytania i Unia Europejska nie wynegocjują warunków współpracy po 29 marca 2019 roku, automatycznie Wielka Brytania zostaje w Unii Celnej z Unią Europejską, żeby handel pomiędzy obyma częściami Wyspy Irlandzkiej, czyli Republiki Irlandzkiej i Irlandii Północnej, odbywał się bez żadnych problemów. I to spowoduje, że Wielka Brytania może na nieograniczony czas pozostać w Unii Celnej, w Unii Europejskiej, być członkiem Unii Europejskiej, który będzie musiał przyjmować prawa stanowione przez Unię Europejską, ale nie będzie miał wpływu na stanowienie tych praw. I to, co zostało opublikowane w zeszłym tygodniu, kiedy parlamentarzyści zmusili rząd Theresy May do opublikowania wszystkich porad prawnych, które rząd zamówił dotyczących tego porozumienia, okazuje się, że Wielka Brytania bez łamania prawa międzynarodowego nie będzie w stanie jednostronnie tego porozumienia dotyczącego siatki ochrony Irlandii Północnej czy Wyspy Irlandzkiej opuścić.
Czyli scenariusze są takie, albo jutro Parlament Brytyjski może odrzucić porozumienie wynegocjowane przez panią premier, albo też przerwać obrady i nie głosować w ogóle.
Znaczy sam parlament raczej nie będzie przerywał obrad. To może być, rząd się może posunąć do pewnego fortelu, który spowoduje, że uda mu się uniknąć tej przewidywanej porażki. Najbardziej prawdopodobną sytuacją jest, mimo że to było zaprzeczane przez ministrów w czasie wywiadów, które odbywały się w czasie tego weekendu, jest, że rząd przekona pewnych parlamentarzystów, którzy są jemu przychylni, żeby oni poddali w parlamencie rezolucję na temat tego, że w obecnej wersji porozumienie nie jest czymś, co parlament byłby w stanie przegłosować, ale po zmianie tych dwóch, trzech, czterech punktów parlament będzie spojrzał na to bardziej przychylnym okiem i taką rezolucją, zabezpieczając taką rezolucję, pani Theresa May będzie mogła wrócić do Unii Europejskiej i postarać się wynegocjować zmiany tego porozumienia, które spowodują w następstwie tego, że parlament może zgodzić się na jego ratyfikację.
Tylko żeby zmienić to porozumienie, potrzebna jest zgoda wszystkich premierów w Unii Europejskiej. To pewno nie jest takie proste. A czy alternatywą dla tego wszystkiego jest ponowne referendum, bo część opinii publicznej w Anglii domaga się tego?
Znaczy, ponowne referendum od samego początku było przez wszystkie strony, tak naprawdę nikt nie dopuszczał, że nowe referendum może się zdarzyć. W ciągu ostatniego miesiąca szanse nowe referendum bardzo, bardzo mocno wzrosły. Sama Theresa May, idąc do parlamentu z tym porozumieniem i starając się przekonywać posłów swojej partii, mówiła, że są trzy rozwiązania. Jedno jest przyjęcie jej porozumienia, czy porozumienia wynegocjowanego przez jej rząd, który, jak rząd twierdzi, jest dobrym porozumieniem. Drugim jest wyjście w Wielkiej Brytanii bez żadnego porozumienia, czyli twardy Brexit, wypadnięcie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez podpisania żadnych umów, co spowoduje ogromne konsekwencje dla Wielkiej Brytanii i dla Unii Europejskiej, lub właśnie ponowne referendum. Jest to pewnego rodzaju straszak, którym Theresa May stara się stosować wobec posłów, którzy chcą tą Unię Europejską opuścić, mówiąc, że wyjdźmy z Unii Europejskiej na podstawie tego może nie najlepszego porozumienia, bo w przeciwnym razie będzie rozpisane kolejne referendum, które może strona, która chce pozostania w Unii Europejskiej, wygrać i nic się w Wielkiej Brytanii nie zmieni. Bo kilka było też wydarzeń w ciągu ostatnich 2 tygodni, które powodują, że to ponowne referendum staje się coraz bardziej prawdopodobne. Na przykład jednym z nich jest to, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości opublikował swoją analizę, czy swoją wykładnię artykułu 50, mówiącą o tym, że państwo, które ten artykuł przywołało i rozpoczęło proces wychodzenia z Unii Europejskiej, jeżeli robi to w dobrej wierze, to może ten proces w dowolnym momencie przed upłynięciem 2 lat, czyli w przypadku Wielkiej Brytanii przed 29 marca 2019 roku, jednostronnie zawiesić czy jednostronnie odwołać go. To spowodowałoby pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej i czas na to, żeby to drugie referendum przeprowadzić.
A jakie są nastroje ulicy? Oczywiście nie mówię o sondażach, ale mówię o pana rozmowach z Anglikami, których pan zna.
Znaczy, w przypadku moich rozmów, to praktycznie wszyscy są za pozostaniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bo jest to tak zwana bańka londyńska. W Londynie większość osób jest zadowolonych z Unii Europejskiej, ponieważ to powoduje, że banki mogą swobodnie obsługiwać całą europejską i tak naprawdę większość osób żyjących w Londynie albo pracuje, albo jest związanych i własna praca jest związana z tym, żeby Wielka Brytania miała jak najszerszy dostęp do Unii Europejskiej. Ciekawym wydarzeniem było, że w czasie tego weekendu praktycznie wpisuje się to w dosyć duży podział społeczny większości zachodnich społeczeństw. Pod parlamentem odbywały się 2 dosyć duże demonstracje. Nie były to masowe demonstracje, ale dwie dosyć duże i głośne demonstracje. Po jednej stronie zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej, po drugiej stronie bardzo aktywni zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Także społeczeństwo jest cały czas podzielone tutaj pół na pół. To jest jak referendum dotyczące wyjścia było wygrane 52-48. Teraz wydaje się, że nastroje się zmieniły, ale zmieniły się bardzo radykalnie. Teraz wydaje się, że jest około 51-54% za pozostaniem w Unii Europejskiej. Natomiast pozostała część wyborców jest cały czas za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czyli te nastroje się troszeczkę zmieniły, ale cały czas to nie jest zdecydowana zmiana.
A jaka jest sytuacja na giełdzie w Londynie?
Cała sytuacja powoduje dość dużą nerwowość. To jest jesteśmy, zdając sobie sprawę z tego, jesteśmy 4 miesiące, niecałe 4 miesiące, właściwie już 3,5 miesiąca przed 29 marca 2019 roku. Wiele firm jest do tego nieprzygotowanych, co się dzieje. Niektóre firmy już na początku września, patrząc na to, że nie ma żadnej stabilizacji, nie wiadomo, co się będzie działo, zaczęły wdrażać swoje plany ewentualnościowe dotyczące wyjścia z Unii Europejskiej, to powoduje, że może paniki nie ma, ale widać to, że wiele firm albo zawiesiło swoje decyzje inwestycyjne, albo zaczęło realizować je już na kontynencie, żeby nie stracić tej możliwości cały czas obsługiwania rynku Unii Europejskiej. To się słyszy też wśród przedsiębiorców, wśród dużych firm, które zajmują się na przykład importem towarów z Unii Europejskiej, jest to, że one zmieniły swoje systemy komputerowe, są przygotowane do tego, że będą musiały wypełniać deklaracje importowe na przywóz towarów z Unii Europejskiej. To, co ich martwi, to, że mimo, że one są przygotowane do tego, ich partnerzy w Unii Europejskiej jeszcze nie są. Jakby firmy kooperacyjne w Unii Europejskiej jeszcze nie zdały sobie z tego sprawy, że tak naprawdę ten Brexit się zacznie i są ich przygotowania nie są jeszcze zaawansowane. Także firmy brytyjskie mogą być do tego przygotowane, ale jeżeli ich partnerzy europejscy nie będą przygotowani do zmiany zasad handlu po 29 marca, ten handel nie będzie się mógł odbywać. Do tego są potrzebne obydwie strony ze swoimi przygotowaniami.
I znów musimy trzymać rękę na pulsie, tym razem Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, co zrobi brytyjski parlament. A na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć słów kilka na temat relacji mediów brytyjskich, na temat tego, co dzieje się we Francji.
No jest to z pewnym niedowierzaniem tutaj pokazywane. Media brytyjskie starają się jakoś powstrzymać swoją te najbardziej brutalne obrazki to się pojawiają bardziej w internecie niż w mediach. Może same gazety drukowe pokazują te najbardziej dramatyczne zdjęcia. Jest to pewnego rodzaju niedowierzanie pokazywane tutaj, że Francja, która miała być, czy przywódca francuski, który miał być tym liderem Europy, przyjmujący pałeczkę liberalnej Europy po Angeli Merkel, nagle tutaj wykorzystuje policję w tak brutalny sposób i jest dużo analiz dotyczących tego, co się dzieje, co spowodowało takie coś, że niezorganizowany ruch społeczny bez specjalnego przywództwa, bez organizacji wokół jednej partii politycznej nagle był w stanie wywołać tak masowe protesty, które trwają również tak długi czas.
Zdziwienie Brytyjczyków. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Tomasz Machura wstał dzisiaj w Londynie o godzinie 6, żeby porozmawiać z Porankiem Wnet. Za to serdecznie dziękuję. Na zegarze w Londynie 6:39, w Warszawie 7:39, w Bejrucie, z którego dzisiaj nadawał Kazimierz Gajowy i Maja, jest godzina 8:40. Jeszcze jedna informacja z Francji. Pilną weryfikację niektórych kont w serwisie społecznościowym Twitter zarządziły francuskie władze w związku z demonstracjami prowadzonymi we Francji przez nieformalny ruch żółtych kamizelek. Brytyjski The Times podaje, że około 200 kont na Twitterze aktywnie rozprzestrzenia fake newsy, czyli fałszywe informacje, i nagłaśnia treści mające na celu eskalację napięć społecznych nad Sekwaną. Konta mają być kontrolowane przez rosyjskie służby.